Zadam takie bardzo proste pytanie, ale chciałbym szczerą odpowiedź. Kto tutaj jest głodny dzisiaj duchowo? Ręka w górę. O, jest parę osób. To myślę, że będziemy mieć dobrą strawę. Dzisiejsze nauczanie zatytułowałem Chwała w czasie burzy. I dzisiaj przeczytamy sobie o tym, jak potężnie objawiła się chwała Pana Jezusa. Dowiemy się, dlaczego Jezus śpi w czasie, gdy my przeżywamy burzę w naszym życiu. Oraz nauczymy się, że Słowo Boże jest tym, czego potrzebujemy, aby w naszym życiu objawiała się chwała Boża. Przejdźmy więc do głównego tekstu dzisiejszego naszego nauczania. Ewangelia Mateusza, rozdział 8, od wersetu 23 do 27. Tutaj na slajdzie macie też podaną stronę. Jeśli macie Stary i Nowy Testament Biblii Warszawskiej, tak zwanej Brytyjki, to ta strona będzie wam się zgadzać. Ewangelia Mateusza, rozdział 8. Czytajmy od wersetu 23, w którym to fragmencie opisana jest bardzo interesująca historia. A gdy Jezus wsiadł do łodzi, poszli za Nim uczniowie Jego. I oto nawałnica wielka powstała na morzu tak, że fale łódź przykrywały. On zaś spał. I podszedłszy do Niego, zbudzili Go słowami: Panie, ratuj, giniemy. A On rzekł do nich: Czemu jesteście bojaźliwi, małowierni? Potem wstał, zgromił wiatry i morze i nastała wielka cisza. Ludzie zaś dziwili się, mówiąc: Kim jest ten, że nawet wiatry i morze są mu posłuszne? W tej historii widzimy potężne objawienie chwały Jezusa, objawienie Jego wielkości, objawienie Jego potęgi, Jego panowania i mocy. Amen? Bo czyż to jest normalna rzecz, że człowiek ucisza burzę i wiatry? Kto widział takiego człowieka w akcji? A może ty uciszałeś wiatry albo burzę? O, siostra jedna, widziałaś, chwała Bogu. Chyba wiem kogo. Halleluja. To jest niesamowita sytuacja. Ci ludzie w tej łodzi płynący razem z Jezusem to nie byli ignoranci, jeśli chodzi o żeglowanie. To byli rybacy zawodowi. Oni spędzali na łodzi, na jeziorze, na morzu mnóstwo czasu. Oni wiedzieli, co to znaczy sztorm, co to znaczy burza. Oni wiedzieli, kiedy im grozi naprawdę niebezpieczeństwo. I wobec tego potężnego żywiołu Jezus wstaje i słowem swojej mocy ucisza cały ten żywioł. Ucisza tą burzę, ucisza te wichry, morze się uspokaja. To jest coś niezwykłego. Ten epizod notabene wpisuje się w szerszy kontekst całego ósmego rozdziału Ewangelii Mateusza, gdyż jeśli przeczytamy sobie od początku, to zobaczymy, że w tym rozdziale bardzo często Jezus używa swojego słowa, aby coś dokonać. To jest rozdział opisujący, jak Jezus używa mocy słowa, jak działa przez moc swojego słowa. Więc przez moc swojego słowa oczyścił trędowatego z choroby, przez moc swojego słowa uzdrowił sługę setnika, przez moc swojego słowa uzdrawiał i uwalniał od demonów. To wszystko jest zawarte w tym ósmym rozdziale i zwieńczeniem jakby tego jest również ta historia z uciszeniem burzy. Ale gdy przyjrzymy się w tej historii, jest w niej coś takiego bardzo bliskiego naszemu ludzkiemu życiu. Jest burza. Wyobraźmy to sobie. Uczniowie z Jezusem płyną, Jezus zasnął, rozszalała się burza, straszne wiatry, fale bardzo wysokie, tak że woda wlewa się już do łodzi. I w całej tej sytuacji niebezpieczeństwa Jezus śpi. Czy myśleliście kiedyś nad tym, dlaczego Jezus spał? Zaraz sobie odpowiemy na to pytanie. Ale czyż my, ludzie dzisiaj żyjący, nie czujemy się wielokrotnie dokładnie tak jak ci uczniowie w łodzi? Coś wpada do naszego życia, robi jakąś burzę życiową, a Jezus jakby był nieobecny. Jakby nie działał. Jakby w cudzysłowie spał, zaspał. Czy czułeś się kiedykolwiek tak, że w twoim życiu rozszalały się burze, groziło ci niebezpieczeństwo, być może zacząłeś wołać i nic się nie wydarzyło? Byliście w takiej sytuacji? Kto był w takiej sytuacji? No parę z nas jest tu takich doświadczonych. Gdy myślałem sobie o tej sytuacji, pomyślałem sobie, z pozoru jest to sytuacja bardzo, bardzo zbliżona do tego, co ludzie bardzo często przeżywają. Co więcej, chcę wam powiedzieć, że wielu chrześcijan traci wiarę albo stają się sceptyczni, dlatego że byli w jakiejś burzy życiowej, wołali do Boga i nic się nie wydarzyło, teoretycznie, albo według ich oceny. Według interpretacji tych ludzi Jezus zaspał. W cudzysłowie oczywiście. Bardzo często ludzie mają jakieś problemy w swoim życiu, modlą się o to i nic się nie dzieje, nic się nie zmienia, więc ludzie stwierdzają, Boga nie ma. Albo coś ten Bóg tam chyba szwankuje. Czy spotkaliście takich ludzi, którzy stawiali Bogu takie zarzuty? Boże, gdzie jesteś? Albo wołałem do Boga i nic się nie wydarzyło. Spotkaliście takich ludzi? Ja niestety często. Wokół nas szaleją burze, przetaczają się przez łódź naszego życia, a Jezus śpi. Przynajmniej my to tak interpretujemy, to, co dzieje się w naszym życiu. A jednak okazuje się, że On ma wszystko pod absolutną swoją kontrolą. Więc dlaczego Jezus spał, podczas gdy uczniowie byli zalewani przez falę szalejącej burzy? Otóż Jezus spał dlatego, ponieważ był w doskonałej ufności wobec Ojca. On tak ufał Ojcu, że bez problemu zasnął i żadna burza nie była w stanie przerwać tego snu. Co to znaczy był w doskonałej ufności wobec Ojca? Po pierwsze, Jezus znał Jego wolę. Jezus znał Jego plan dla swojego życia. Więc wiedział, że Ojciec Niebieski wypełni ten plan. Skoro tak, żadna burza nie była w stanie tego planu zmienić. Bo kto jest większy, burza czy Bóg, który stworzył burzę? Oczywiście, że Bóg. Jezus wiedział, że na pewno burza nie jest w stanie zatrzymać Go w wypełnieniu ojcowskiej woli. Wiecie, czasami w naszym chrześcijańskim życiu sprawa wygląda w ten sposób. Bóg mówi do nas obietnice, czy to przez proroka, czy to w naszej osobistej relacji, gdy jesteśmy z Bogiem i Bóg przemawia do nas przez Słowo, czy przez naszego wewnętrznego człowieka w Duchu Świętym, mówi do nas, chciałbym, abyś stał się tym i tym, lub powołałem cię do takiej i takiej służby. Chciałbym, aby w twoim życiu wydarzyło się to lub tamto. A więc Bóg poprzez takie słowo obietnicy wytycza plan, wytycza drogę dla nas, mówi o swoim przeznaczeniu dla naszego życia. I co się potem dzieje? Interesujące jest, że niczym regularność niemiecka, niczym z regularnością szwajcarskiego zegarka pojawia się natychmiast burza w naszym życiu. Jaki jest cel pojawienia się tej burzy? No, żebyś nie osiągnął tego, do czego Bóg cię powołał. Bóg wyznaczył dla ciebie drogę, Bóg powiedział, moja obietnica dla ciebie jest taka i taka, teraz to jest mój plan, to jest moje przeznaczenie dla ciebie i ta burza przychodzi po to, aby w twoim życiu nie stało się to, co Bóg zaplanował. Jak to? To Bóg może pokonać te przeciwności? Bóg może, ale jest jeden bardzo ważny element. Nie wykona się to, co Bóg zaplanował dla twojego życia, jeśli ty powiesz stop i zmienisz kierunek swojego życia. Jeśli przestaniesz podążać drogą pańską, jeśli jakakolwiek burza czy jakiekolwiek przeciwności, jakiekolwiek działania wroga przeciwne twojemu życiu zasieją w tobie niewiarę, zniechęcenie, frustrację bądź depresję. To jest w stanie zatrzymać Boży plan, ponieważ ty w tym momencie zmieniasz swoje myślenie i gdy my zmieniamy swoje myślenie, stwierdzamy, a rzucam to wszystko, no. To tak nie działa. Widać, wydawało mi się, że Bóg do mnie tak powiedział. Widać, wydawało mi się, ten prorok pewnie się do mnie, co powiedział do mnie tę obietnicę, to się pewnie pomylił. Pewnie mi się wydawało, że to słowo było dla mnie. Nie, na pewno chyba już, nie, Bóg na pewno tego dla mnie nie chce. No przecież widzę, że nic się nie układa. Burze się rozszalały. Zaraz będzie koniec. I w tym momencie niewiara powoduje, że wszystko to, co Bóg nam dał, co dla nas przygotował, staje się nieaktualne w naszym życiu. Przykład biblijny, największy, najbardziej wyrazisty w Starym Testamencie, Izrael idący do ziemi obiecanej. Czy wiecie, że za wyjątkiem dwóch ludzi nikt spośród ponad miliona Izraelitów, którzy wyszli z ziemi egipskiej, nie weszli do ziemi obiecanej? Ponad milion ludzi, bo tam było 603 tysiące mężczyzn, samych mężczyzn, to trzeba pomnożyć razy dwa, bo były kobiety i jeszcze x, ponieważ były dzieci. Więc mniej więcej ponad 1 200 000 ludzi nie weszło do ziemi obiecanej, chociaż wyszli z ziemi egipskiej, ponieważ, list do Hebrajczyków komentuje to bardzo jasno, z powodu niewiary nie weszli. Co to znaczy? To znaczy, że Bóg zawiódł? Nie. Jego słowo było tak, amen, nieodwołalne jest powołanie, nieodwołalne są dary Boże, tak? Bóg darował im wejście do ziemi obiecanej, Bóg ich powołał, żeby weszli do ziemi obiecanej, ale oni nie weszli. Dlaczego? Bóg się nie zmienił, oni się zmienili. I ta lekcja cały czas jest aktualna dla naszego życia. Burze pojawią się w twoim życiu zawsze. Pytanie, jak Jezus sobie poradził z tymi burzami? Jezus spał, czyli odpoczywał. Na Jezusa nie działały burze. Dlaczego? Bo był w ufności. Był pewny, że jest w rękach Ojca, że otrzymał od Niego władzę i moc, aby wykonać Jego plan tutaj na ziemi. To jest super! Wiecie dlaczego? Bo to dotyczy nas. Ale ja nie jestem Jezusem. Uważaj, co mówisz. Jesteś Jego uczniem. Otrzymałeś Jego kompetencje, o czym zaraz sobie powiemy. Pan nasz, musimy zdać sobie z tego sprawę, gdy był tutaj na ziemi, był w ciele i krwi, czyli był w pełni człowiekiem. Tak, ciało i krew to jest taki biblijny zwrot opisujący ludzkie istnienie, ludzki byt. I teraz, gdy Jezus był na ziemi, w czasie swojej ziemskiej pielgrzymki, był we krwi i w ciele, w związku z powyższym musiał poruszać się w wierze. On, będąc ograniczonym człowiekiem, bo był ograniczony do czasu i przestrzeni, musiał korzystać z wiary, a że miał doskonałą wiarę, w związku z powyższym używał przez wiarę swojego autorytetu i swojej mocy, którą otrzymał od Ojca. Jezus, gdy przyszedł na ziemię i dorósł do odpowiedniego wieku, usłyszał z nieba wspaniałą obietnicę. Tyś jest Syn mój umiłowany, w Tobie mam upodobanie. To jest piękna obietnica, dlatego że w tym momencie Bóg Ojciec wyraził swoją absolutną akceptację dla Jezusa. Powiedział, On jest zrodzony ze mnie. Dałem Mu władzę i autorytet, dałem Mu panowanie, dałem Mu moc. Na znak tego zstąpił na Jezusa Duch Święty. I w tym momencie Jezus wiedział, jestem gotowy. Jeszcze poszedł na pustynię, jeszcze dokonało się parę walk w Jego życiu, ale potem, gdy wrócił z pustyni, zaczął sprawować swoją służbę w autorytecie i mocy, ale cała ta moc i cały ten autorytet były aktywowane przez w Jego życiu i przez Niego do świata przez wiarę. Jest napisane w liście do Hebrajczyków 12:2, że Jezus jest sprawcą i tym, który udoskonala naszą wiarę. Słowo, ten rzeczownik sprawca można też przetłumaczyć wodzem, tym, który idzie na początku, ten, który otwiera pochód. Wszyscy mamy go naśladować. On był pierwszy, który szedł przez wiarę. To jest niesamowicie ważne, ponieważ gdy Jezus wstał w czasie tej burzy, wiatry szalały, woda się przelewała, on wstał, wytarł sobie oczy, powiedział w imieniu, nie powiedział w imieniu Jezusa, tylko ucisz się. On nie musiał używać swojego imienia, On był Jezusem z Nazaretu. Wstał i w swoim autorytecie i w swojej mocy powiedział: ucisz się. I to wszystko ucichło. Nie wiemy, jak szybko to się działo, czy to się stało natychmiast, czy potrzeba było na to 5 minut. Biblista, ewangelista Mateusz, ani inni ewangeliści przekazujący tę historię nie mówią, ile czasu potrzebowało żywiołom podporządkować się Słowu Jezusa. Wszakże Jezus w ten sposób objawił, jaką ma moc i jaki ma autorytet. I użył tej mocy, użył tego autorytetu przez wiarę. Wiara była tym elementem, który aktywował tą moc i ten autorytet wobec świata zewnętrznego. I teraz Jezus zdawał sobie z tego wszystkiego sprawę. Nasz Pan był w doskonałej ufności względem swojego Ojca. Wiedział o Jego planach, wiedział, kim jest, więc żadna burza nie była w stanie Go przestraszyć. To jest bardzo ważna lekcja dla nas. Jeśli wiesz, kim jesteś, jeśli wiesz, kto za tobą stoi, jeśli wiesz, jaka jest twoja duchowa pozycja, jeśli wiesz, co masz jako Boże dziecko, burze nie będą ci straszne. I w tym momencie powinno być halleluja z waszych ust. Halleluja. Tak jest. Moi drodzy, to jest niesamowita lekcja dla nas. Dlaczego? Okazuje się, że Pan Jezus dokładnie tego oczekiwał od swoich uczniów. Czego? Tego samego, co On sobą reprezentował. Zwróćcie uwagę, jak Jezus zwrócił się do uczniów, gdy uciszył burzę. Właściwie to było przed uciszeniem burzy, przepraszam. To było zaraz po tym, jak oni Go obudzili i z paniką wołali: Panie, ratuj, giniemy. A On się obudził, wstał i powiedział: czemu jesteście bojaźliwi, małowierni? Czyli innymi słowy, dlaczego się boicie, ludzie małej wiary? Ten rzeczownik małowierni pojawia się aż 5 razy w Ewangelii Mateusza, a tylko raz w Ewangelii Łukasza. To jest ciekawe, że Mateusz przekazuje to aż 5-krotnie, że Jezus mówił do ludzi, a przede wszystkim do swoich uczniów, że są ludźmi małej wiary. On oczekiwał, że Jego uczniowie będą w Niego wierzyć. Że z powodu tej wiary w Niego, z powodu tego wszystkiego, co On robi, kim jest, oni zaczną traktować świat dookoła siebie stosownie do tego, co widzą, co poznali i kim jest Jezus. Jeszcze raz. Chodząc z Jezusem, oni widzieli, kim On jest, co On robi. I Jezus oczekiwał, że w związku z tym oni będą względem świata zewnętrznego stosownie do tego, co poznali, działać. To jest dokładnie ta sama sytuacja, jaka ma miejsce w twoim i moim życiu. Czytacie Nowy Testament? Czytacie Ewangelię? Tam są opisane wspaniałe dzieła Boże. Amen? Możemy przeczytać również dzieła Boże w dziejach apostolskich, możemy czytać o dziełach Bożych i w Starym Testamencie. Innymi słowy, widzimy na kartach Biblii Boga, określonego Boga. On jest tam opisany. On jest tam ukazany. Duch Święty objawia nam tego Boga. I teraz Jezus oczekuje, że skoro my Go poznajemy w ten sposób, my użyjemy teraz tego poznania wobec świata zewnętrznego. Więc gdy przychodzą do twojego życia burze, zareagujesz stosownie do tego poznania. Amen? Po co czytasz Biblię? Żeby użyć objawienia, które Bóg ci daje w czasie czytania Biblii. Masz użyć tego. Jeśli na przykład czytasz, że Jezus Chrystus ucisza słowem swojej mocy wichry i burze, to teraz On oczekuje, Jezus oczekuje, że to wzbuduje twoją wiarę, ta historia, to słowo stworzy wiarę w twoim sercu, a następnie ty, gdy staniesz wobec burz, nawet wobec fizycznych, przyrodniczych żywiołów, użyjesz dokładnie tej samej mocy, tego samego słowa mocy, jak On. Jezus oczekuje tego od ciebie. Obróć się do kogoś i powiedz: Jezus oczekuje tego od ciebie. Ode mnie? Ale jestem taki malutki. Nie jesteś malutki. Ale jestem taka szara myszka. Co ja mogę? Chłopie, nie mów tak o sobie. Albo droga siostro, nie mów tak o sobie. Dlaczego? Ponieważ my nie jesteśmy szarą myszką. Nie jesteś malutki. W swoich własnych oczach powinieneś być ubogi, tak? Ale tak naprawdę twoja pozycja duchowa w Chrystusie Jezusie jest pozycją w okręgach niebieskich. Tam, gdzie jest Chrystus, jesteś ty. To, kim jest Chrystus, jest darowane tobie jako dziedzictwo. O tym mówi Nowy Testament. O tym mówi przede wszystkim list do Efezjan. Dokładne studium tego listu pozwala nam zrozumieć, jak niezwykłą pozycję w Jezusie Chrystusie otrzymaliśmy. Moi drodzy, nie możesz mówić o sobie, jestem grzesznikiem, jeżeli przyjąłeś przebaczenie grzechów. Dlaczego? Dlatego, że Ojciec powiedział, a grzechów ich, ich nieprawości nie wspomnę więcej. Więc jeżeli Bóg nie wspomina twoich grzechów, to czemu ty ciągle się nazywasz grzesznikiem? No ale ja jestem taki niedoskonały. To jest inna sprawa. To nie mówi nic o tobie. W sensie twojej pozycji, w sensie twojego miejsca w Chrystusie Jezusie i twojego miejsca względem tego świata. To mówi tylko tyle, że musisz się nauczyć jeszcze żyć w tym, co Jezus ci przygotował. Ale gdy zaczynasz mówić o sobie, jestem grzesznikiem, zaczynasz przyjmować rzeczywistość grzechu, która determinuje twoje życie i faktycznie zaczynasz żyć w syfie. To samo dotyczy wszystkich innych spraw. To był tylko przykład tego grzesznika, bo to jest bardzo często spotykane w naszych środowiskach, ponieważ my uważamy, że jeśli zaczniemy mówić o sobie złe rzeczy, że jesteśmy tacy kiepscy, że jesteśmy tacy grzeszni, o, to wtedy będziemy tacy wywyższeni. Nie. To nie jest pokora. Wiecie, co jest prawdziwą pokorą? Prawdziwą pokorą jest uznanie tego, co Bóg o nas naprawdę powiedział. To jest prawdziwa pokora. A jeżeli Bóg powiedział tobie, jesteś moim dzieckiem, umiłowałem cię, ubłogosławiłem cię wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios, to naprawdę trzeba pokornego serca, żeby to przyjąć. Ktoś może powiedzieć, no ale to wzbije w pychę. Nie. Jeżeli chodzisz w Bożej łasce, jeżeli rozumiesz, kim byłeś i co Jezus z tobą zrobił, nigdy pycha nie przyjdzie do twojego życia. Nigdy. Moi drodzy, więc wracając do tego, o czym tutaj mówimy. Jezus oczekuje od ciebie, tak jak oczekiwał od uczniów wtedy, wiary. Wiary w siebie. I teraz, dlaczego on oczekuje wiary? Ponieważ przez wiarę objawia się tutaj na ziemi, w naszym życiu i przez nasze życie Jego chwała. Inaczej nie ma żadnej drogi, aby objawiła się Boża chwała tu na ziemi. Nie ma innego sposobu. Ktoś może powiedzieć, no ale Bóg może sam objawić swoją chwałę. Może, ale po co w takim razie byłby mu potrzebny Kościół? I Bóg objawia swoją chwałę przede wszystkim w miejscach na ziemi, gdzie nie ma chrześcijan. Dlatego tylu muzułmanów ma chrystofanię, czyli objawienie Chrystusa fizyczne. Tak? Chrystus objawia się im w postaci ludzkiej, w postaci widocznej, wizualnej i audialnej i wtedy oni nawracają się do Niego. Ale dlaczego tak jest? Dlatego, że tam, gdzie oni mieszkają, nie ma chrześcijan. Nie ma tych, którzy są nośnikiem chwały Bożej. A my tu jesteśmy w całkiem innym kontekście. Dlatego tu w Kołobrzegu, tu w Polsce Bóg chce objawić swoją chwałę przez swój Kościół. I to jest nasze zadanie. Jak może objawić się Jego chwała? Przez Boży Kościół. Jak? Tylko przez wiarę. Tylko przez wiarę. Kościół został wyposażony w potężną moc Bożą do tego, aby objawić Bożą chwałę. Otwórzmy sobie list do Efezjan, rozdział 1, 19 werset. To, co wam teraz mówię, moi drodzy, może być kluczem do otworzenia drzwi potężnej Bożej mocy przez którą będzie objawiać się w Twoim, moim życiu, przez nasze zbory, potężna Boża chwała. Jeśli to złapiemy, jeśli zaczniemy to stosować w naszym życiu, jesteśmy nie do zatrzymania. Dziękuję za to, amen, siostro. Jesteśmy jako Kościół nie do zatrzymania. Dlatego Jezus powiedział, zbuduję mój Kościół na tej skale, czyli na wyznaniu, że Jezus jest Chrystusem i bramy piekielne, co nie zrobią? Nie przemogą Go. Nie zatrzymają Go. Halleluja. Co czytamy w liście do Efezjan, rozdział 1, 19 werset? Pozwólcie, że ja przeczytam ten werset nie z Biblii Warszawskiej, tylko z Nowego Testamentu, w wersji Nowego Przymierza. I jak nadzwyczajna jest wielkość Jego mocy względem nas, wierzących zgodnie z działaniem Jego potężnej siły. To tłumaczenie jest bliższe greckiemu oryginałowi, dlatego pozwoliłem sobie je przeczytać. Tu jest napisane, cała ta perykopa, ten fragment mówi o tym, że Paweł modli się, iż chciałby, aby Kościół w Efezie, a więc innymi słowy również i my, jako Kościół Jezusa, ażebyśmy poznali i przyjęli wspaniałe Boże dary. I pośród tych Bożych wspaniałych rzeczy, które Bóg dla nas w Chrystusie dał, jest nadzwyczajna moc Boża, nadzwyczajnej wielkości moc Boża. Tak? I jak nadzwyczajna jest wielkość Jego mocy względem nas. Bóg względem ciebie i mnie ma niesamowitą moc Bożą. On obdarzył nas mocą Bożą. Względem nas. To jest ten zaimek nas bardzo istotny, ponieważ trzeba określić, o kim tutaj Paweł mówi, o jakiej grupie ludzi. I to jest ta ważna zmiana. Paweł tu mówi o ludziach wierzących zgodnie z działaniem Bożej potężnej siły. Jakiej siły? Którą okazał w Chrystusie, gdy wzbudził Go z martwych. Czy uważacie, że trzeba mieć dużo siły, dużo mocy, żeby martwego podnieść do życia? Tak czy nie? Czy może to zrobić każdy? Przychodzi gościu na cmentarz, mówi, a wstawaj do nieboszczyka. To jest normalne? To jest cudowne! Gdyby dzisiaj na jakimś pogrzebie coś takiego się wydarzyło, tutaj na Zieleniewie u nas w Kołobrzegu, to wiecie, co by się działo? Połowa uczestników ceremonii pada, bo zemdleli. Druga połowa włosy ma tak. I tylko ten wierzący, który podniósł tego martwego, mówi aleluja. Cała reszta jest w szoku. Dlaczego? Bo to jest takie nienormalne, to jest takie nadzwyczajne, ponadnaturalne. I teraz Paweł mówi tak, i jak potężna jest moc, która wzbudziła Jezusa z martwych, jak nadzwyczajna, jak święta, jak niesamowita, ponadnaturalna jest ta moc, to ta sama siła teraz działa w wierzących. Wierzących zgodnie z tym zmartwychwstaniem Jezusa. Czyli nie chodzi o to, że ja akceptuję intelektualnie, że Jezus zmartwychwstał. Nie, ja całym swoim sercem wierzę, że Jezus zmartwychwstał i że ta sama moc, która wzbudziła Jezusa z martwych, działa we mnie. Dlatego tu jest napisane wierzących zgodnie, tak? Zgodnie z działaniem i Jego potężnej siły. Bóg w swojej potężnej sile działa, czego dowodem jest zmartwychwstanie Jezusa, a my musimy teraz wierzyć zgodnie z tym, jak On działa. Nie zgodnie ze swoimi wyobrażeniami, nie zgodnie ze swoją teologią, nie zgodnie z tym, co mi się wydaje. Tu nie ma żadnego znaczenia, co ci się wydaje. Co jest ważne? Słowo Boże, które określa jednoznacznie, potężna Boża siła działa tak, że Jezus powstał z martwych. Działa tak, że śmierć nie jest w stanie przemóc. Działa tak, że burze i wichry muszą się słuchać, a my mamy teraz wierzyć zgodnie z działaniem tej siły. Zgodnie z działaniem tej siły. Nie zgodnie z naszymi poglądami, nie zgodnie z tym, co mówi tamten brat albo tamta siostra. Nie interesuje ciebie to, co mówi człowiek, interesuje cię to, co mówi Słowo Boże. Moi drodzy, i teraz, gdy my mówimy o sobie, że jesteśmy wierzący, to tak naprawdę miarą naszej wiary jest objawienie Boga, o którym czytamy w Słowie. A w Słowie czytamy o Chrystusie, który był umarły, ale ożył, który złamał moc grzechu, moc śmierci, który siedzi teraz na tronie po prawicy Ojca i wszelka władza, wszelkie panowanie jest w Jego rękach i pod Jego stopami. Amen? I teraz zgodnie z tym my mamy wierzyć. Halleluja. To jest moc Chrystusa. To jest moc Chrystusa działająca w Duchu Świętym w nas. Jezus jest źródłem tej mocy. My jesteśmy naczyniami glinianymi, jak to opisał apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, naczyniami glinianymi, w których została ta moc umieszczona. I tak powinniśmy siebie widzieć. Co do kruchości naszego życia jesteśmy jak naczynia gliniane. Co do zawartości naszego życia jesteśmy naczyniami drogocennymi. Ponieważ to, co otrzymaliśmy od Boga, jest tak cudowne, jest tak drogocenne, jest tak potężne, jest tak pełne chwały, że nie możemy już o sobie powiedzieć, jesteśmy bezwartościowi. Halleluja. I teraz, Chrystus jest w nas. On generuje tę potężną moc. I ta potężna moc, która jest nam dana, bo to jest już fakt, teraz ona zostaje aktywowana przez wiarę. Aktywowana, gdy działamy w tym świecie, ponieważ wiara bez uczynków jest. Więc w naszych uczynkach, w naszych działaniach, w naszych decyzjach, w naszych słowach musi być wiara. Wiara zrodzona z tej potężnej mocy słowa, która jest wygenerowana w nas. Bardzo ciekawie opisuje to apostoł Piotr. Opisane jest to w Dziejach Apostolskich 3:16. To jest historia, czy sytuacja, w której Piotr uzdrowił właśnie chorego przy pięknej bramie. Chorego, który nigdy nie chodził, miał 40 lat i teraz nagle Piotr mówi, srebra i złota nie mam, ale to, co mam, to ci daję. W imieniu Jezusa Chrystusa wstań i chodź. I on wstaje, zaczyna chodzić. I teraz Piotr mówi w Jana 3:16, tłumacząc ludziom, co się wydarzyło. Dzieje apostolskie 3:16, a może najpierw końcówka 12 wersetu. Dlaczego się nam tak uważnie przypatrujecie, jakbyśmy to własną mocą albo pobożnością sprawili, że on chodzi? 16 werset. Przez wiarę w imię Jego, czyli w imię Jezusa, wzmocniło Jego imię tego, którego widzicie i znacie. Wiara zaś przez Niego wzbudzona dała Mu zupełne zdrowie na oczach nas wszystkich. Piotr w ten sposób powiedział następującą rzecz. Ten człowiek został uzdrowiony i potężna Boża moc działała nie dlatego, że jestem pobożny i nie dlatego, że ja mam jakieś ponadnaturalne siły w sobie. Tak? Nie dzięki naszej pobożności albo nie naszą własną mocą to się stało. Jak to się stało? Przez wiarę w imię Jezusa Chrystusa. Teraz on mówi tak, gdy wierzymy w imię Jezusa Chrystusa, On wzbudza w nas potężną wiarę, która w tym momencie aktywuje wielką Bożą moc i aktywność tej Bożej mocy dokonuje cudów. Jeśli więc wierzymy w Jezusa Chrystusa i w Jego imieniu działamy, w tym momencie Boża moc zaczyna się uwidaczniać w życiu. Czy to jest proste? Kto zapisał sobie tę receptę? Jedna ręka. Warto, żeby więcej nas zapisało. Ponieważ musimy to w sobie przemyśleć, musimy to w sobie umieścić, musimy doznać oświecenia od Ducha Świętego, że to jest prawda, a następnie zacząć to czynić. To jest takie proste, ale jednocześnie tak bardzo skomplikowane. Jezus oczekuje od nas, że będziemy używać tę Jego moc ku Jego chwale tutaj na ziemi. Nie ku naszej chwale, nie po śmierci, ale ku Jego chwale tu, teraz, na ziemi. Amen? Halleluja. No dobrze. Ale co jest do tego potrzebne? Jak do tego może dojść? Musimy zdać sobie sprawę, że w naszym życiu pewne rzeczy dzieją się lub się nie dzieją, dlatego że albo coś jest w nas, albo czegoś nie ma. Piotr powiedział, to co mam, to ci daję. I gdyby nie miał, to by nie dał. Ale miał, więc dał. I my musimy jesteśmy odpowiedzialni za to, moi drodzy, aby stwarzać w sobie rzeczywistość posiadania pewnych Bożych rzeczy. Co to znaczy stwarzać sobie rzeczywistość posiadania Bożych rzeczy? Nazwę to tak, takim zwrotem, potrzebujemy po prostu wykąpać się w Słowie Bożym. I pozwólcie, że użyję do tego ilustracji ze Starego Testamentu, z drugiej Księgi Mojżeszowej, z Księgi Wyjścia, 40 rozdział, wersety 30, 31, 32. Tak? Strona 109. Przeczytajmy razem, co tam jest ciekawego napisane. Teraz jest, moi drodzy, teraz jest naprawdę coś bardzo praktycznego dla nas. Prawdopodobnie klucz do tego, że albo będziemy chodzić zwycięstwem wiary, albo przegramy wszystko. Więc Księga Wyjścia, 40 rozdział, 30 werset. Miednicę ustawił między namiotem zgromadzenia, a ołtarzem i nalał do niej wody do obmywania. Mojżesz, Aaron i jego synowie obmywali w niej swoje ręce i swoje nogi. Ilekroć wchodzili do namiotu zgromadzenia i zbliżali się do ołtarza, obmywali się, jak Jahwe nakazał Mojżeszowi. To jest wyjątek z szerszego kontekstu. Sytuacja wygląda tak, że Mojżesz na rozkaz Boży wznosi przybytek na pustyni. Dokładnie opisany zgodnie z Bożymi instrukcjami. I jednym z elementów tego przybytku, nie będziemy teraz tego dokładnie opisywać, była miedziana kadź, opisana tutaj jako miednica. Ona była cała z miedzi, ona była dosyć duża, wyłożona była lusterkami kobiet i do tego Mojżesz nalał wody. Po co nalał wody? Do czego była potrzebna ta woda? Otóż za każdym razem, gdy Mojżesz, gdy jeszcze żył, Aaron, gdy jeszcze żył, oraz synowie Aarona, czyli potomkowie Aarona, mieli wejść do namiotu zgromadzenia, a więc do miejsca, gdzie mieszkał Bóg, musieli obmyć swoje ręce i obmyć swoje nogi. Również musieli zrobić tą czynność wtedy, gdy mieli złożyć ofiary, tak? Dlatego, że ta kadź stała przed namiotem zgromadzenia na dziedzińcu świątyni. Na dziedzińcu przybytku. I teraz każdy Izraelita, który chciał Bogu złożyć ofiarę, przyprowadzał swoje zwierzę czy swój dar ofiarny właśnie na ten dziedziniec. Tam czekali na niego kapłani i oni brali od niego tą ofiarę i składali. Dokonywali wszystkich rytualnych czynności. Nie będziemy teraz o tym mówić. Ale zanim przystąpili do Bożej służby, musieli umyć sobie ręce i umyć sobie nogi. Był to więc swoisty akt ablucji. Akt oczyszczenia, obmycia. I to jest niezwykle ważny obraz, który chciałbym, żebyśmy zobaczyli ponieważ i wyjaśnili sobie, ponieważ jest tutaj bardzo ważna zasada i dla nas. Zanim kapłan wszedł przed Boże oblicze, zanim kapłan przystąpił do Bożej służby, musiał obmyć sobie ręce i nogi. Bardzo ważna rzecz. Na kartach Pisma Świętego woda jest symbolem słowa. Powiedzmy, woda, słowo. Tak, żeby nam zapadło w pamięć. Czyli wierzący, gdy chcą mieć bliską społeczność z Bogiem lub chcą służyć Bogu, muszą być obmyci Słowem Bożym. Muszą być wykąpani w Słowie. Amen? I teraz, tu jest bardzo ważna sprawa. Jest kilka funkcji wody. Mamy funkcję wody jako obmywanie, oczyszczenie. Ponadto jest funkcja zaspokajania pragnienia, która w efekcie końcowym, co za tym idzie, daje życie. Tak? Jeśli nie zaspokoimy naszego pragnienia, nasz organizm umrze. Ale tutaj w tym przypadku koncentrujemy się tylko na funkcji obmycia. Co to znaczy być obmytym czy oczyszczonym Słowem Bożym? Oznacza to, że Słowo Boże ma przeniknąć nasze myśli, ma przeniknąć nasze poglądy. Czytamy Biblię, czytamy Boże Słowo i teraz to Słowo pod wpływem działania Ducha Świętego, czy zgodnie z działaniem Ducha Świętego w nas, ma wpłynąć na nasze uczucia, ma zmienić nasz sposób myślenia, ma zdeterminować naszą wolę. Jeszcze raz. Wpłynąć na nasze myśli, wpłynąć na nasze uczucia, wpłynąć na naszą wolę. Trzy elementy. Umysł, emocje i wola. Te trzy elementy stanowią składniki Twojej i mojej duszy. Każdy człowiek ma duszę, ducha oraz ciało. Słowo Boże jest po to, aby przeniknąć nasze myśli, przemienić nasze uczucia i wpłynąć na nasze decyzje, na naszą wolę. Teraz, innymi słowy, my jako wierzący ludzie potrzebujemy ingerencji Słowa w siebie. Potrzebujemy, żeby Słowo zmieniało nasze poglądy. Potrzebujemy, żeby Słowo korygowało nasze emocje. Potrzebujemy podejmować decyzje na podstawie Bożego Słowa. To jest opis naszego bytu. Myślisz, czujesz i decydujesz. Takim jest każdy człowiek na ziemi. I teraz myślimy zgodnie z danymi, które przyszły do nas. Każdy z nas ma wyprany mózg. Tak? Niektórzy mówią, chodzisz do tej sekty tam i ci tam mózg wyprali. Okej, ale ty też masz wyprany. Przez internet, przez wiadomości, przez gazety, przez kumpli w pracy. Wszyscy jesteśmy formowani i kształtowani przez otaczający nas świat. Pytanie tylko, kto wpłynie na twój umysł? Kumpel? Internet? Czy Boże Słowo? Co wybierasz? Nasze emocje. Na nasze emocje ma wpływ mnóstwo rzeczy. Mnóstwo rzeczy. Czasami jedna osoba potrafi zrobić jedną rzecz i tak nas zdenerwować, że cały poranek siada. A dzieci mają taką zdolność. Prawda, rodzice? No, ja można rano zrobić, powiedzieć coś takiego, że tak gula chodzi. Tak jest. I teraz, moi drodzy, na podstawie naszych emocji, na podstawie naszych myśli my podejmujemy decyzje życiowe. Więc idzie o to, abyśmy byli przeniknięci, przesiąknięci, nasączeni Słowem Bożym. Ponieważ prawda Bożego Słowa wpływa na nas. Ona wpływa na sposób naszego myślenia. Ona ma wyznaczać zasady naszej społeczności z Bogiem, naszej służby dla Boga tutaj na ziemi, naszego traktowania wszystkich ludzi i świata dookoła nas. Jeśli nie czytasz Słowa Bożego, jeśli nie kąpiesz się w Bożym Słowie, to jesteś pod wpływem czegoś innego. Ale to nie dlatego, że pastor tak mówi, tylko takie są fakty. Coś ma na ciebie wpływ. Czy się to podoba, czy nie, czy się z tym zgadzasz, czy nie, czy pozwalasz na to, czy nie pozwalasz, nie masz na to żadnego wpływu. Jesteś pod czyimś wpływem. Ale jako wierzący w Chrystusa człowiek możesz dokonać wyboru między wpływem tego świata, który jest brudny, który jest katastrofą i prowadzi do katastrofy, a wybrać pomiędzy tym, a Słowem Bożym. I teraz niezwykle istotna rzecz. Gdy Słowo Boże przychodzi do naszego życia, ono usuwa nieprawdziwe poglądy, ono usuwa nieprawdziwe myśli, ono usuwa nieprawdziwe postawy, uczucia koryguje, ono zaczyna formować naszą duszę zgodnie z Bożym obrazem. Twoja dusza jest kształtowana przez Słowo wtedy. I co się wtedy dzieje? Dzięki Słowu Bożemu zaczynamy weryfikować, co jest właściwe, co jest niewłaściwe, co jest słuszne, co nie jest słuszne. Odrzucamy to, co nie jest prawdziwe, tak? Ta oczyszczająca moc powoduje, że jesteśmy kreowani w naszych wnętrzach. Jesteśmy korygowani. Na przykład, zanim się nawróciłem, uważałem, że gdy przychodzę do Boga, to po pierwsze muszę uklęknąć. Po drugie, muszę zrobić znak krzyża. Więc tak się modliłem. I modliłem się tak zwanym pacierzem, czyli Ojcze nas, zdrowaś Maria. Ale potem, gdy się narodziłem na nowo, Bóg zaczął to korygować. Zaczął mi zadawać proste pytania. Na przykład, pamiętam pierwsza noc w wojsku, po nawróceniu, nawróciłem się w środę, w czwartek mnie wcielili do wojska. I tam na pryczy w wojsku mówię, no trzeba się pomodlić wieczorem. Więc leżałem, zaczynam się modlić, Ojcze nasz, a nagle taka myśl, a dlaczego ty do mnie mówisz regułkami? Zacznij ze mną rozmawiać. potem zacząłem czytać Biblię i nagle okazało się, że to był głos Boży. Słowo Boże potwierdziło mi, że gdy przychodzę do Boga, mam nie stosować utartych sloganów, regułek, formuł modlitewnych, pacierzy, litanii i tego całego sposobu komunikowania się z Bogiem. Tych sposobów komunikowania się z Bogiem. Bóg powiedział, ja chcę, żebyś ze mną rozmawiał, bo jestem osobą. Potem musiałem rozprawić się z tym, czy przed modlitwą trzeba czynić znak krzyża, czy też nie. Trochę mi w tym pomogli oazowicze, jeszcze zanim się nawróciłem, ponieważ w czasie mszy, nie wiem, czy zwróciliście uwagę, w Kościele Rzymskim bardzo wielu ludzi żegna się cały czas. I wtedy, gdy zaczynają, i wtedy, gdy jest czytane Ewangelia, i wtedy, gdy jest podniesienie, i wtedy, gdy jest koniec, w różnych miejscach. I wtedy, gdy przechodzą przez środek kościoła. I kiedyś, ja robiłem dokładnie to samo, i kiedyś w naszej parafii w Koszalinie była bardzo silna wspólnota oazowa, kumpel z mojej klasy do niej należał, jego dziewczyna też, więc się z nimi zadawałem i kiedyś byliśmy na jakiejś mszy i ta jego dziewczyna Ania miała na imię, mówi, Jacek, czemu ty tyle razy się żegnasz w czasie mszy? Wiedziałem, że jest gorliwą katoliczką, więc byłem bezpieczny. Mówię, no nie, no tak wszyscy robią. A mnie to jest nieprawidłowe. To było ziarenko, które ona rzuciła do mojego serca. Potem, gdy się nawróciłem i zacząłem czytać Słowo Boże, to nagle zobaczyłem, że modlitwa w ogóle nie zakłada żadnych znaków wstępnych, ani żadnych czynności wstępnych, gdy przychodzimy do Boga. Wszystko, co potrzebujemy, by spotkać się z Bogiem, to wiara. Przez wiarę spotykamy się z Bogiem. Nic więcej nie jest potrzebne. A więc gdzieś tam ktoś rzucił ziarenko, Słowo Boże to zaczęło we mnie korygować, zaczęło to we mnie prostować, mówić do mnie o pewnych rzeczach. Dlaczego daję wam ten przykład? Nie po to, żeby zdyskredytować Kościół Rzymski. To nie jest moim celem, to jest moje doświadczenie Boga, tak? Moje dojrzewanie w Bogu. Mówię to po to, żebyśmy zobaczyli, że gdy Boże Słowo przychodzi do nas, to cokolwiek robimy względem Boga, musi być zgodne ze Słowem. Jeżeli przychodzisz przed Boże oblicze, musi to być zgodne ze Słowem. Jeżeli chcesz zrobić coś, służyć Bogu, musi to być zgodne ze Słowem. Innymi słowy, nie ma w ogóle żadnej aktywności człowieka względem Boga, nie ma żadnej aktywności w Bożych sprawach bez Słowa. I tak jak Aaron, Mojżesz i synowie Aarona, zanim przyszli przed Boże oblicze, zanim zaczęli składać jakiekolwiek ofiary, najpierw musieli oczyścić się w wodzie, nóżki i rączki. Tak samo my. Jeśli chcemy służyć Bogu, jeśli chcemy prawdziwie się z Nim spotykać w duchu i w prawdzie, musimy czytać Słowo Boże. Musimy być wykąpani w Słowie, oczyszczeni z tych wszystkich zbędnych nalotów, tradycji, przekazów, albo tak wszyscy robią, z tych wszystkich pomysłów. Na przykład, teraz mówiłem o Kościele katolickim, więc teraz powiem coś o naszych ewangelikalnie wierzących kościołach. Czy wiecie, że są kościoły, w których uważa się, że kobieta nie może stanąć przed Bogiem, będąc w spodniach? Wszystkie siostry, które macie spodnie, proszę wstać teraz. A ty nie jesteś siostra. Okej. Okay. I teraz popatrzcie, wszystkie te siostry nie mają prawa przyjść przed Boży tron. Dziękuję, siostry. Kocham was za waszą odwagę. Nie widziałyście, co was czeka, gdy wam kazałem stać. Może kazałbym wam wyjść. Nie. Moi drodzy, ale skąd to się wzięło? No ktoś sobie wymyślił. Biblia nie koryguje tego w ten sposób. Biblia w ogóle nie reguluje kwestii, czy kobieta powinna przychodzić w spodniach, czy w spódnicy. Przyjęło się, że spódnica jest ubiorem damskim. Ale to się przyjęło wiele lat temu. Kultura świata się zmieniła. Dzisiaj kobieta w spodniach nikogo nie dziwi. I wiecie co? I Bóg ma to w nosie. Naprawdę. Jemu w ogóle nie zależy, czy masz krótkie włosy, długie włosy, spodnie, spódnice, czy masz to, czy siamto, owamto. Wiecie, za czasów Dawida faceci mieli bardzo długie włosy. Ale za czasów Paweł powiedział, no nie, mężczyźni noszą krótkie. No to komu mam wierzyć, Pawłowi czy autorowi ksiąg Samuelowych? Nie, Bogu w ogóle na tym nie zależy. Daj ta spokój. Nie zajmujcie się takimi rzeczami. Ale skąd możemy się o tym dowiedzieć? Gdy się wykąpiemy w Słowie, Słowo zaczyna nas oczyszczać od wszystkich zbędnych rzeczy. Słowo zaczyna pokazywać Bożą prawdę. Zaczynamy się kąpać w Nim i zaczynamy być oczyszczani, korygowani. I w tym momencie zaczynamy widzieć, co jest sednem. Sednem jest wiara. Tak? Sprawiedliwy z czego żyć będzie? Z wiary. Jesteś sprawiedliwy? Przez Jezusa Chrystusa? Tak. W Chrystusie Jezusie? Tak. Więc skoro jesteś sprawiedliwy, sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Nie ze spódnicy czy ze spodni. To jest bardzo ważne. I teraz zmierzamy już do podsumowania. Bóg chce, aby przez nas objawiała się Jego chwała w tym świecie. Aby ta chwała objawiała się potężna, jest potrzebna, jest Boża moc. Ta moc już jest nam dana, ale ona być może jest nieaktywna w Tobie i we mnie, dlatego że nie czynimy pewnych rzeczy wiarą czy przez wiarę. Więc potężna Boża moc będzie aktywowana, gdy będziemy przez wiarę działać w imieniu Jezusa Chrystusa. A będziemy przez wiarę działać wtedy, gdy będziemy wykąpani w Słowie. Amen? No i to było streszczenie dzisiejszego kazania. Kto będzie słuchał tego kazania od tyłu, będzie wiedział, o czym kazanie jest. Halleluja. Moi drodzy, powiem wam, co jest pragnieniem mojego życia. Pragnienie mojego życia jest oglądać Bożą chwałę tu na ziemi. Pragnienie mojego życia jest oglądać, jak Królestwo Boże poszerza się w ludzkich sercach przez działanie Bożej mocy. I dlatego, że to jest Boże pragnienie w moim sercu. Bóg dał dzisiaj takie słowo. Mamy stanąć jak Jezus w łodzi naszego życia i bez względu na to, czy szaleją wichry, czy burze, objawiać w naszym życiu Jego chwałę. To jest Twoje i moje powołanie. Amen.